Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Słuchają Państwo audycji Razem Łatwiej. Czy słyszeli Państwo o atopowym zapaleniu skóry? To genetycznie uwarunkowana choroba alergiczna, która dotyka 20% ludzi na świecie. Wydawać by się mogło, że choroba jest znana i nikomu nie trzeba o niej zbytnio opowiadać. Niestety jest inaczej. Dzieci z AZS wciąż narażone są na przykre sytuacje, wynikające z braku wiedzy, często dorosłych. Dlatego dorosłych dziś, ponieważ pora wieczorowa, powiemy właśnie o atopowym zapaleniu skóry. Okazją do rozmowy jest dziesięciolecie szkoły atopii w Gdańsku, prowadzonej przez Szpital Dziecięcy na Polankach oraz Fundację Sport na Zdrowie. Zapraszam. Gosia jest nastolatką. Atopowe zapalenie skóry to dla niej, jak sama mówi, normalka. Śmieje się przy tym uroczo. Normalka, bo choruje odkąd skończyła 2 lata.
No to jest, że jak się stresuje, to też często tak jakby po prostu niechcący zdrapuje tą skórę i potem mam popękaną albo coś, albo od słońca jest za gorąco, a czasem jest zimno w letnie dni, albo w zimę jest ciepło. Różnie.
Bardziej niż ostre słońce właśnie przeszkadza to gorąco, że się spoci dziecko, bo jakby samo słońce nie jest bardzo przeciwko niej, tak? Czasami niektóre dzieci mają w ogóle tak, że im się poprawia skóra na słońcu.
Natomiast jest UV.
Natomiast podniesiona temperatura i spocenie się jest właśnie negatywnie wpływa na skórę.
Mówi pani Ania, mama Gosi, i opowiada dalej.
Gosia jest naszą drugą córką i starsza córka miała alergię pokarmową, więc już jak Gosia się urodziła i miała jakieś zmiany na skórze, to my bardziej wiązaliśmy to z alergią, bo w ogóle atopowe zapalenie skóry jest mylone z alergią, dlatego że pierwsze badania i takie działania diagnostyczne zazwyczaj są kierowane w kierunku wykrycia, co uczula, jaka jest przyczyna. I okazuje się, przy atopowym zapaleniu skóry, no, ono się nasiliło najbardziej tak gdzieś koniec 5-6 roku życia, czyli wtedy, kiedy już dzieci z tej alergii pokarmowej niejednokrotnie wyrastają. I okazało się, że to jest jednak inna choroba niż alergia, dlatego że jest to choroba dla nas bardziej skomplikowana i taka bardziej uogólniona. Myślę, że teraz po tych kilku latach i nasza wiedza jest większa na ten temat i w ogóle wiedza jest większa na ten temat, chociaż jeszcze ciągle spotykamy się z takim myleniem alergii z atopią. To jest choroba całej skóry. To, co jakby Gosia doświadcza, to zwłaszcza jak był stan nasilony, teraz skóra jest bardzo ładna, jak była cała zaczerwieniona, pękająca skóra, to na przykład takie kłopoty jak termoregulacja. Gosi na przykład było zimno, albo z kolei skóra potrzebuje przewiewu, więc jest jej, nie wiem czy jest jej cieplej, ale potrzebuje przedchłodniejszej temperatury, kiedy przebywa z dziećmi, z grupą, chodziła na przykład na półkoloniach czy na jakichś wycieczkach, była niejednokrotnie przypominane, proszę włóż kurtkę, a ona po prostu musiała tej kurtki nie mieć, żeby się nie spocić, żeby jej nie swędziało. Jest też trudno wykryć, co uczula niejednokrotnie, dlatego że cały organizm jest jakby w takim stanie zapalnym. I okazuje się, że ani testy nie wychodziły, ani jakby nasze obserwacje były też utrudnione. Dopiero kiedy Gosi skóra się poprawiła, to byliśmy w stanie stwierdzić, o tak, po tym się pogarsza, a to jednak wcale nie działa tak źle, jak myśleliśmy. A jak stan był taki naprawdę kiepski skóry, no to nie byliśmy w stanie w ogóle określić, czy bardziej po tym ją uczuliło, czy bardziej po tym. Przy atopii też często jest tak, przynajmniej tak z mojej wiedzy wynika, że ta reakcja może być opóźniona. Tak było u Gosi. Czyli coś się działo około 2 dni szybciej, jest. I po 2 dniach nagle jakby stan skóry się pogarsza.
Na początku wspominałam Państwu, że według statystyk na całym świecie na AZS cierpi nawet 20% ludzi. A jak to jest w Polsce? Różnie. Niektóre statystyki mówią o 6, a inne o 10% ludzi.
Atopowe zapalenie skóry u dziecka jest chorobą, która dotyka całą rodzinę. Jest to bardzo uporczywa choroba, a świąt, który jest dominującym objawem, bardzo źle wpływa na stan dziecka i na jakość życia całej rodziny.
Justyna Dolny, alergolog ze Szpitala Dziecięcego na Gdańskich Polankach.
Pamiętajcie Państwo, że jest to choroba, której świąt występuje w nocy, więc te dzieci nie śpią, a nie śpią razem mamy i ojcowie. Wracają do nas pacjenci często na oddział z olbrzymimi zmianami zapalnymi na całej skórze, ranami. Jest to choroba, która często przebiega z nadkażeniami, gdzie musimy leczyć intensywnie antybiotykami i intensywnie miejscowo działając na tą skórę, aby ten stan zapalny ograniczyć. W życiu codziennym ci pacjenci spotykają się często z odrzuceniem, ponieważ jest to choroba, która dotyczy skóry, czyli tych miejsc, które widać. Dzieci są szczere i brutalne często, więc w szkole, w przedszkolach często ci pacjenci są odrzucani, a nieświadomość społeczeństwa często i mniemanie, że może być to choroba zakaźna, tą jakość życia jeszcze bardziej pogarsza.
Codzienność dzieci z AZS jest trudna i bardzo często okrutna.
To jest wyśmiewanie się z dzieci, to jest często też brak zrozumienia w szkole.
Joanna Małaczyńska-Rentfleisch, Fundacja Sport na Zdrowie.
I dzieci z atopowym zapaleniem skóry muszą być często smarowane między innymi emolientami, nawet tam 8-10 razy dziennie. W momencie, kiedy idą do szkoły, do przedszkola, nie ma kto ich smarować. Są to dzieci, które często nie mogą uczęszczać na przykład do przedszkola, bo nie ma takich przedszkoli, czy w minimalnej ilości są przedszkola, które są przystosowane do tego typu choroby. Atopowe zapalenie skóry niekiedy również idzie w parze z alergiami pokarmowymi, wobec czego są to dzieci, które w momencie, kiedy idą gdzieś na urodziny, czy są objęte jakimś żywieniem pozadomowym, mają kłopot z odpowiednią dietą, ponieważ dieta nie jest przystosowana do ich potrzeb. To są dzieci, które nie mogą nigdzie wyjeżdżać na obozy, bo nie będzie miał się kto nimi zająć, jeżeli chodzi o pielęgnację. Dużym problemem są dzieci takie już dorastające, ponieważ te dzieci często są zamknięte w sobie. To są dzieci, którym nikt nie pomaga w doborze zawodu, o czym już należy myśleć na etapie szkoły podstawowej, jak ukierunkowywać dziecko w kierunku tego, co lubi, co będzie mu sprawiało przyjemność w życiu dorosłym.
Gosia lubi gimnastykę artystyczną, lubi także tańczyć i stara się żyć normalnie, ale nie zawsze tak było.
To tak czasami bywa, na przykład tam, nie wiem, od drugiej do, no może czwartej klasy zawsze nosiłam długie rękawy, gdziekolwiek byłam, ten po prostu mi się już nie chciało odpowiadać tym ludziom, ale w klasie to dosyć szybko poznali się na tym i tak dalej. Nawet jak byłam w szpitalu, czasami kartki jakieś wysłali przez mamę. No dopiero w piątej klasie zaczęłam nosić krótkie rękawy po szkole i teraz mi to nie przeszkadza, bo już większość osób nawet zna mnie z widzenia.
Ale dzieci wiedzą, że masz atopowe zapalenie?
Wiedzą, że na pewno to nie zaraża, w którym mnie wywoli ze szkoły, czy coś. No, ale chyba już tak bardzo nie. Na przykład kiedyś na WF-ie to jak ja się przebierałam, to wszyscy tak patrzyli tak z boku i nie wiedzieli, o co chodzi, ale teraz już chyba lepiej.
A jak ty się wtedy z tym czułaś? Że oni się tak patrzyli na ciebie.
No najgorsze było, że to udawali, że nie patrzą, ale ja widziałam, że patrzą, a potem takie szepczą tak komuś na ucho coś i po prostu to tak widać. Za pierwszym, może drugim razem powiedziałam coś, ale potem się już nie chciało.
A jak jedziesz na kolonie, jak jeździłaś wcześniej, bo teraz tak jak mama mówi,
wcześniej jeździłam lepiej. Głównie z siostrą, a teraz raz byłam na obozie, to też musiałam brać kaskowir, bo opryszczka znowu wyszła. No i dzieci jakoś na to nie zwracały uwagi, bo tam były głównie od 12 do 17 lat, więc to nie było problemu.
Przy skórze atopowej czasami się właśnie pojawiają infekcje. Tutaj my właśnie walczymy z opryszczką, która pojawia się w różnych miejscach na skórze i pojawiają się różne nadkażenia bakteryjne, więc czasami jest też dodatkowe leczenie u Gosi włączone w razie potrzeby. Natomiast takim kłopotem codziennym to rzeczywiście, zwłaszcza na tych wszystkich wyjazdach, było to, że Gosia się musi posmarować i to musi się posmarować obligatoryjnie dwa razy dziennie, obojętnie jak bardzo późno grupa wróci, jak bardzo są zmęczeni, albo jak fajna jest impreza i zabawa.
W wodzie trzeba dokładnie też się umyć, bo to wysycha skóra i trzeba to wszystko zmyć. Jeszcze raz posmarować. Na przykład tam też była taka zjeżdżalnia. Po prostu była taka płachta, nalina na to wody i dużo mydła. Jakiegoś, nie wiem, czy to płyn do naczyń, to też potem musiałam się umyć. A drugiego dnia wtedy już nie brałam udziału, bo mi się trochę pogorszyło, ale nie wiem, czy to przez klimat. Po prostu była taka pogoda też, to też od pogody zależy. To już drugiego dnia nie brałam udziału i siedziałam sobie tam z kilkoma osobami w pokoju, który akurat ten, ale widziałam, bo co jakiś czas wychodziłam, że brali też jakieś balony z wodą albo straż pożarna przyjechała i nam tam lała wodę na to bezpośrednio. No, ale mi to jakoś nie przeszkadzało. Raz mi się wygąpałam i tyle.
Trudne jest to, że to smarowanie zabiera czas. Czyli trzeba się posmarować, potem trzeba mieć chwilę, żeby wyschnąć. I właśnie jak się jest w grupie, my oczywiście zgłaszamy wcześniej to zapotrzebowanie. Gosia dostaje prawie zawsze właściwie, nie wiem, czy kiedyś było inaczej, pokój z łazienką. Więc ma ten komfort, że może wejść do łazienki, wysmarować się, poczekać, aż wyschnie. Natomiast to zabiera czas. Trzeba wstać wcześniej niż wszyscy. Trzeba właśnie czasem poprosić opiekunów, żeby obudzili. Więc jest to pewne utrudnienie. Tak samo jak dużym utrudnieniem jest podróż autokarem. Dlatego, że jak się jedzie dłużej, Gosia jechała przez Polskę autokarem, to też bardzo, zresztą nawet jak jeździmy samochodem z włączoną klimatyzacją, no to siłą rzeczy też oddziałuje to na jej skórę. Więc właśnie po takim przejechaniu znowu trzeba wziąć prysznic, trzeba się nasmarować. Z takich codziennych jakby wyrzeczeń to Gosia bardzo lubi gorącą, długą kąpiel, która właściwie nie odpowiada temu rodzajowi skóry, więc nie można z niej korzystać. Czasami w drodze kompromisu umawiamy się na jakąś kąpiel, ale nie jest ona ani gorąca, ani bardzo długa, więc...
No ale też w takiej podróży byłoby łatwiej, gdybym umiała spać, bo wtedy bym jeszcze aż tak nie drapała, ale... bo ja po prostu nie umiem spać w drodze, więc to jest kolejne utrudnienie.
No to jest takie samonapędzające się koło, bo skóra bardziej swędzi, wtedy Gosia, czy każdy atopik się drapie, wtedy to jeszcze bardziej swędzi i właściwie nie ma jak sobie uczyć właśnie albo w takiej podróży, no w takich warunkach powiedzmy niedomowych, no to jest trudniej sobie poradzić. Tu Gosia wspomniała, że dzieci w szkole wiedzą, że ona nie zaraża, ale to jakby też jest duży kłopot, z którym się spotykaliśmy, zwłaszcza jak była młodsza, dlatego że jak wchodziła właśnie w jakąś grupę, czy na półkoloniach, czy na jakichś zajęciach dodatkowych, w obce miejsce, to rzeczywiście dzieci zupełnie nie wiedziały, dlaczego to dziecko ma rany na szyi, a może to coś jest, a może coś mi się od tego stanie. I czasami było tak, że ja na przykład wprowadzając Gosię, to mówiłam, że Gosia ma atopowe zapalenie skóry i nie zaraża. Taką
tak
krótką.
Taką,
a potem już Gosia sama się tak przedstawiała.
Hej, jestem Gosia, mam atopowe zapalenie skóry i nie zarażam.
I to rzeczywiście pomagało tym dzieciom, które jej nie znały, w przyjęciu jej, tak? Bo jakby ludzie się boją, nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, czemu ten ktoś siedzi w kącie i się drapie na przykład, bo nie wiadomo, co tej osobie jest, czy można jej jakoś pomóc. Na przykład jak też w młodszych klasach była dyskoteka, Gosia bawiła się, wyszalała, spociła, usiadła gdzieś poza salą i zaczęła się drapać. Mama jednego z uczniów zadzwoniła do mnie, bo nie wiedziała, co robić. Tak? Była przerażona tym, że dziecko siedzi i się całe drapie, nie wiadomo jak mu pomóc. To w tym sensie rzeczywiście jest to mało znana choroba, tak? Jest
trudny. Ale potem już po prostu, już sobie radziłam tak, że po prostu jak chciałam tańczyć, to tańczyłam, jak mi się już ten, to po prostu wyszłodziłam na korytarz, bo tam było chłodniej i tyle.
Taki najtrudniejszy czas, jak ta skóra rzeczywiście była cała w ranach, a Gosia miała tam około 8-9 lat, no to był bardzo trudny, bo Gosia nie chciała się smarować, bo ją bolało, ona płakała, my płakaliśmy z nią. Czasem było jeszcze trudniej, jak na przykład zostawała z babcią, bo babci jeszcze chyba bardziej serce pęka, jak ma wnuczce pomóc się smarować, a widzi, że no sprawia tym ból, tak? I to, no to było trudne.
Jak Państwo słyszeli, problemów dzieci i całych rodzin z AZS jest sporo. Dlatego też 10 lat temu z inicjatywy dr Teresy Małaczyńskiej i Szpitala Dziecięcego w Gdańsku, wspierana przez Fundację Sport na Zdrowie, powstała Szkoła atopii.
Inicjatywa taka, która ma pomóc rodzicom w zrozumieć chorobę, pomóc nauczycielom, pomóc dorosłym, którzy stykają się z chorobą AZS-u, w okiełznaniu choroby, w życiu z chorobą, w takim przejściu tego magicznego, zaklętego kręgu choroby. I te spotkania są prowadzone cyklicznie przez specjalistów. Jest wykład, mamy wykład lekarza, wykład specjalisty dotyczący tego, w jaki sposób pielęgnować skórę, gdzie zwracamy uwagę chociażby na takie detale, jak to, że jeżeli smarujemy dziecko emolientami, a potem myjemy ręce, czy dziecko myje ręce zwykłym mydłem, które może podrażniać skórę, to od tym na co dzień się nie myśli, tak? A też ciężko oczekiwać od lekarzy, którzy mają ograniczony czas na pacjenta, w jaki sposób pielęgnować skórę, bo to jest bardzo długi proces takiego nauczenia rodzica, prawda? Tego, co należy zrobić, i to staramy się robić w szkole atopii. Rozmawiając z rodzicami, też już widzimy takie inicjatywy, że rodzice chcą się spotykać sami w ramach grup wsparcia. I tutaj my jako fundacja też chcemy im trochę pomóc, ułatwiając kontakty czy to z psychologami, czy z dietetykiem, czy z okulistą, laryngologiem, ponieważ no, ten problem choroby jest dosyć duży i zatacza coraz to szersze kręgi.
Szkoła atopii powstała dzięki naszym doświadczeniom pracy w poradniach, przede wszystkim alergologicznych, gdzie czas przeznaczony na pacjenta jest zawsze bardzo ograniczony. To jest w zależności od rodzaju poradni albo 15, no góra 30 minut. Praca z pacjentem alergologicznym, często z pacjentem z nadwrażliwościami pokarmowymi, z atopowym zapaleniem skóry, wymaga bardzo detektywistycznego wywiadu i to jest podstawa, jeżeli chodzi o diagnostykę alergologiczną. Żadne badania nie zastąpią bardzo szczegółowo zebranego wywiadu. Jeżeli chodzi o ten czas, którym dysponujemy, to on tak naprawdę nam starczał naprawdę tylko i wyłącznie na zebranie tego wywiadu. Potem na zbadanie pacjenta, a już to, co najważniejsze i czego najbardziej od nas oczekują pacjenci, czyli na zalecenia, tego czasu zostawało najmniej. W atopowym zapaleniu skóry zalecenia są bardzo istotne, bo one dotyczą właściwego postępowania, aby unikać zaostrzeń i uzyskiwać jak najdłuższy okres bez objawów. Te zalecenia dotyczą przekazania informacji na temat właściwej, starannej, codziennej pielęgnacji skóry i odpowiedniego doboru emolientów, bo nie każdy emolient dla każdego musi być taki sam. Medycyna poszła bardzo do przodu, jeżeli chodzi o ilość emolientów, którymi dysponujemy i które możemy dobierać właściwie do każdego rodzaju skóry, żeby przynieść ulgę pacjentom. To jest bardzo dużo do omówienia, bardzo dużo tematów, bo często na jedną część ciała taki emolient, na tą część ciała taki emolient. I to wszystko staramy się powiedzieć pacjentom na szkołach atopii, jak bardzo ważna jest pielęgnacja skóry i jak bardzo ona pomaga, aby pacjenci żyli lepiej, żyli bez świądu i jakość ich życia była lepsza i również to, jak funkcjonują w grupie. Skupiamy się na tym bardzo. Mamy ku temu panie pielęgniarki, które pokazują, jak pielęgnować skórę, jak masować skórę, jakimi środkami dysponujemy, bo medycyna idzie do przodu i co tydzień, co miesiąc mamy nowości, którymi możemy się dzięki tym szkołom atopii dzielić z pacjentami. Poza tym to, co mówiła pani Joanna, że bardzo istotne jest to, że ci pacjenci spotykają się ze sobą i wymieniają się doświadczeniami. I to, co ja, już pracując tutaj tyle lat, co mnie cieszy najbardziej, że jest to choroba bardzo przykra i bardzo często bardzo działająca źle na całą rodzinę, jeżeli chodzi o ten wczesny moment, kiedy rodzice nie śpią, masują te dzieci po nocach, drapią, przebierają zakrwawione ubranka od drapania. Ale najczęściej ona ma dobry przebieg, jeżeli chodzi o czas. Im dziecko starsze, tym te objawy najczęściej łagodnieją. I spotkanie tych pacjentów, którzy już wyszli z tego najgorszego czasu, z tymi pacjentami, którzy są w tym najgorszym, jest też optymistyczne i daje to światełko nadziei i uśmiech, że będzie lepiej.
Pani Ania, mama Gosi, dowiedziała się o szkole kilka lat temu, podczas pobytu z córką w szpitalu. Przyszła na spotkanie i tak już na nim została.
Mieliśmy okazję być parę razy, paręnaście pewnie razy, na oddziale na Polankach. Tam też była okazja właśnie dowiedzieć się o sposobie pielęgnacji, dowiedzieć się o tym, w jaki sposób można ulżyć skórze. Na przykład taki domowy sposób też pani doktor akurat Małaczyńska nam podpowiedziała, jak skóra się sączyła, to robiliśmy Gosi kąpiel w korze dębu. To jest taki domowy sposób, ja nie wiedziałabym o nim. Akurat na Gosie działał dobrze. I właściwie, ponieważ to jest choroba autoimmunologiczna i ona jest bardzo indywidualna, to każdą taką zasłyszaną wiadomość, no to trzeba było sprawdzić. Niektóre rzeczy pomagały, tak jak ta kora dębu naprawdę nam tutaj przynosiła ulgę, a niektóre zupełnie wręcz odwrotnie dawały efekt pogarszający.
Jak więc... 2 tony ziół z Łodzi.
Tak, bo szukając różnych sposobów, to oprócz smarowania patrzyliśmy, czy może jakiegoś rodzaju, bo też dużo osób obcych, w sensie takich niezwiązanych z Gosią, widząc ją, na przykład jakieś panie ze szkoły przesyłały nam wiadomość, na przykład wycięte z gazety informacje, gdzie wyczytały, że komuś... Tak, że komuś pomogła, nie pamiętam teraz, no jakieś zioła właśnie, albo jakiś olej z czarnuszki. I myśmy takie rzeczy próbowali, czy coś z tego pomoże. Akurat w przypadku Gosi, no to mówię, to ta kora dębu, inne rzeczy nie przyniosły efektu. No kora dębu tak, ale inne rzeczy, które wypróbowaliśmy, nie przyniosły efektu. To też było fajne ze strony ludzi, że oni widząc Gosię, próbowali nam podpowiedzieć jeszcze, co moglibyśmy wypróbować, bo gdzieś usłyszeli, że coś takiego być może komuś pomogło. Natomiast taki ogólny mój obraz to jest taki, że ta choroba jest mało znana. I mało jest, właśnie mówię, jest skojarzona z alergią i mało jest takiego uczenia, że to jest od stresu.
Emocji, słońca, nasilenia, bólu brzucha, czy czegokolwiek.
Tak, to jest w głowie, dobrze mówisz. Też na przykład teraz pani doktor, którego się prowadzi, to nieraz pyta, czy coś się zmieniło. Jak jest pogorszenie skóry, to też pyta, czy coś się zmieniło, bo Gosia też od razu powiem, skórą choruje infekcje. Czyli my na przykład zaczynamy mieć katar, a Gosia zaczyna mieć też gorszą skórę. Więc ta skóra rzeczywiście jest niesamowita. Ona reaguje na różne, przeróżne czynniki i dlatego może jest tak trudna do opanowania dla rodziców, którzy chcą ulżyć swojemu dziecku.
Szkoła Atopii to cykliczne, nieodpłatne spotkania z wybitnymi specjalistami w dziedzinie alergologii, dietetyki. To także wspólny czas, który umożliwia dyskusję o problemach i dzielenie się doświadczeniami.
Spotkania w ramach Szkoły Atopii odbywają się w cyklach takich comiesięcznych, bądź co 2 miesiące i informacje o bieżących datach są bądź na stronie szpitala, bądź na stronie Fundacji Sport na Zdrowie. Wystarczy się zapisać, te spotkania są bezpłatne, tylko my po prostu musimy być przygotowani na to, ile osób będzie. Także teraz najbliższe spotkanie planujemy na ostatni poniedziałek października, to będzie bodajże 30 października. To spotkanie odbędzie się w szpitalu na Polankach, obowiązują zapisy, z tym, że jeszcze raz podkreślam, są to spotkania bezpłatne. Trzeba sobie zarezerwować około 3-4 godzin, spotkania są o godzinie 16 i sugerujemy, żeby rodzice przychodzili sami, bez dzieci, żeby mogli się skupić na tym rzeczywiście, co tej wiedzy merytorycznej, która jest im przekazywana, bo no, z dziećmi czasami jest troszkę gorzej się skupić.
Szkoła Atopii jest pewnym pomnikiem, który staramy się postawić naszej szefowej, świętej pamięci dr Małaczyńskiej, której inicjatywą było otworzenie tych szkół Atopii i której serce i umysł jako lekarza pochłonęły te choroby alergiczne, a zwłaszcza atopowe zapalenie skóry. Jeszcze w marcu Szkoła Atopii dr Małaczyńska prowadziła osobiście, w sierpniu od nas odeszła. Chcieliśmy to kontynuować i czujemy, że nas wspiera. Wdzięczność pacjentów, uśmiech pacjentów, jak również to, że ciągle przychodzą i chcą nas słuchać, mam nadzieję, będzie nas dalej pchało do pracy. Nie mówimy stop. No, był wielki tort na 10-lecie, ale jaki będzie na 20-lecie? Jeszcze większy. Cieszymy się bardzo i radość naszych pacjentów naprawdę i to, że można ich spotkać po tylu latach zadowolonych, uśmiechniętych, jest nagrodą za te wiele lat pracy.
To, co jest fajne po tych 10 latach, to no, my, tak jak ostatnio podsumowaliśmy, mamy ponad 1000 osób przeszkolonych w ramach Szkoły Atopii i widzimy, że rodzice zaczynają trochę wychodzić i pokazywać to, z czym się, z tymi trudnościami, z jakimi się spotykają. Czyli coraz więcej zaczyna się mówić o atopowym zapaleniu skóry. To, co od jakiegoś czasu, do czego namawialiśmy rodziców właśnie, żeby się spotykali we własnym kręgu, żeby mówili nam, ale też też sobie, z jakimi problemami się spotykają na co dzień, zaczynają o tym mówić. A poza tym to, co było takie na naszym jubileuszowym sobotnim spotkaniu, co było takie bardzo rozczulające, to właśnie spotkanie tych pacjentów takich, którzy już, nie wiem, pani doktor, 10, no najtrudniejszych, którzy tutaj z oddziałem od urodzenia byli za pan brat, a w tej chwili to są świetne, fajne dzieciaki, które owszem, muszą uważać, owszem, mają problemy skórne, ale już nie tak duże, jak mieli. I ten uśmiech na ich twarzach i pokazywanie, że zobaczcie, już mam ładny, czysty brzuch, to było naprawdę piękne i wzruszające. I myślę, że to dawanie nadziei tym rodzicom, którzy dopiero są na początku swojej drogi, że jest szansa na to, żeby wyjść z choroby, że może nie w 100%, ale przynajmniej, że ta choroba będzie miała trochę łagodniejszy przebieg. I to, o co walczymy od lat, pewnie więcej niż 10, pani doktor pewnie to potwierdzi, to jest to, żeby mówiło się o atopowym zapaleniu skóry nie jako o chorobie, która ma powodować wykluczenie społeczne, tylko o chorobie takiej, która jest, której słupki statystyczne rosną. I to są normalne, zdrowe, fajne dzieciaki, tylko mają, znaczy zdrowe, one mają problem skórny, ale one mogą normalnie uczestniczyć w życiu, mają pewne ograniczenia, ale to nie znaczy, że nie można im podać ręki, to nie znaczy, że nie można z nimi wejść do basenu. To nie znaczy, że to są dzieci, które mają siedzieć na ławce i nie ćwiczyć. Po prostu trzeba brać pod uwagę ich ograniczenia, ułatwiać im życie, bo one tak czy siak mają ciężko i ich rodzice też mają bardzo ciężko.
Co nas powinno zaniepokoić u naszego dziecka? Co powinno sprawić, że udamy się do lekarza?
Myślę, że jest to choroba, która jest bardzo jawna i pierwsze oznaki już często dla rodziców są alarmujące. Choroba przebiega ze zmianami na skórze. Te miejsca są różne, w różnej lokalizacji, w zależności od wieku dziecka, ale zazwyczaj są bardzo widoczne. Są to czerwone, łuszczące się zmiany, często na twarzy u najmłodszych dzieci, a później typowo na kończynach, w zgięciach stawów. I przede wszystkim ten świąt, który bardzo, bardzo to życie pogarsza. Skóra jest przesuszona, często występują również inne objawy nadwrażliwości alergicznych, często na alergeny pokarmowe, równie często obserwujemy na alergeny powietrzno-pochodne, często też i na kontaktowe, czyli w sposób taki bezpośredni podrażniający skórę. Choroba z racji tego, że jest jej coraz więcej, jest dosyć dobrze przez rodziców rozpoznawana i pacjenci zazwyczaj trafiają na podstawie własnych obserwacji bez większych konsultacji ze specjalistami.
Mogę powiedzieć, że przewróciło do góry nogami, ale nie da się tak żyć swobodnie i udawać, że tej choroby nie ma. To w tym sensie tak. To na wybór miejsca, gdzie jedziemy na wakacje, na właśnie jedzenie. No, Gosia, kłopot taki, wychodzenie na wspólne imprezy rodzinne, gdzieś jesteśmy zapraszani do restauracji. Była taka restauracja, w której tam akurat dalsza rodzina robiła te uroczystości w miarę często. To bardzo nas wzruszyło, że jedna pani kelnerka, widząc, że Gosia wchodzi do restauracji, poszła po dzbanek z czystą wodą, bo wiedziała, że dla niej najlepiej czystą wodę, nie z cytryną, nie soki. I to było takie ujmujące właśnie, ta pomoc ze strony innych ludzi, że jak już ktoś wiedział, jak mógł pomóc, to też starał się tą pomoc okazać. Tak?
Natomiast... Nie zawsze było tak pozytywnie, bo nawet kiedyś w jakimś sklepie, tam zostałam...
Na placu zabaw. To
na placu zabaw. No i jacyś rodzice się zaniepokoili, że to jest, może być zaraźliwe czy coś, choć pani wiedziała, że to nie jest i kazała mi stać w kącie tam przy blacie.
No, dla nas to było bardzo trudne z tego względu, że dziewczyny, akurat Gosia z młodszą siostrą, zostały na pół godziny i ci państwo mieli telefon do nas, jeżeli... już z jakiegoś powodu nie chcieli obecności Gosi na tym placu zabaw, to mogli po prostu po nas zadzwonić, a tymczasem my przyszliśmy po umówionym pół godziny i rzeczywiście ona stała przy kasie, a obok siedziała młodsza córka, która popłakiwała. Myśmy od razu się zorientowali, że coś nie gra. Natomiast to też takie było trudne, bo i Gosia powiedziała, że to jest atopowe zapalenie skóry i nie zaraża. I jeden z pracowników to potwierdził, no ale osoba tam decydująca i tak ją jakby wycofała z placu. Ja miałam taką refleksję, czy jakby była gościem jednego z tych dzieci bawiących się tam w ramach organizowanych urodzin, to mogłaby biegać? Wtedy by już nie przeszkadzała? No taka była moja refleksja na ten temat.
I z tą refleksją pani Ani chciałabym państwa dzisiaj pozostawić. Czasem łatwo nam oceniać, a tą oceną można także równie łatwo zrobić komuś krzywdę. Po prostu. Wysłuchali państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.